zatrzymajmy się jeszcze przy postaci świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego. W latach 1861-62 w Królestwie Polskim rozwinął się ruch narodowy. Szczególnie w Warszawie odprawiano nabożeństwa żałobne dla uczczenia przywódców powstań narodowych, po których urządzano manifestacje patriotyczne. Rząd carski, obawiając się groźnych następstw, szukał sposobu opanowania sytuacji. 5 października 1861 roku zmarł arcybiskup warszawski Antoni Melchior Fijałkowski, którego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. W odwecie ogłoszono stan wojenny i wprowadzono godzinę policyjną. Mimo zakazu gromadzenia się, nadal odbywały się manifestacje w kilku kościołach warszawskich. Dochodziło do starć z policją i rozlewu krwi, między innymi w katedrze świętego Jana oraz kościele Bernardynów. Prałat Antoni Białobrzeski, pełniący funkcję administratora diecezji, na znak protestu zamknął wszystkie kościoły w stolicy. Odbiło się to wielkim echem w całej Europie i ściągnęło na cara falę krytyki. Zaczęto szukać takiego kandydata na biskupa warszawskiego, który załagodziłby napiętą sytuację. Car wybrał księdza Felińskiego, którego gorliwość duszpasterska i dokonania znane były w Rzymie. Stolica Apostolska w Święto Trzech Króli 1862 roku mianowała go arcybiskupem warszawskim. Święcenia biskupie ksiądz Feliński przyjął w Petersburgu w styczniu 1862 roku. Kilka dni później, pożegnawszy się z siostrami rodziny Marii i Akademią Duchowną, której był wykładowcą, udał się do Warszawy. Po drodze przybył do Częstochowy, gdzie przed cudownym obrazem odprawił pierwszą mszę świętą na polskiej ziemi. Zanim dotarł do Warszawy, opinię o nim urabiała prasa jawna i podziemna. Dzienniki urzędowe wychwalały go, co wzbudzało podejrzliwość wśród Polaków. Prasa podziemna posądzała go o współpracę z caratem, skoro został mianowany z polecenia cara i przybył z Petersburga. Nic dziwnego, że przyjęcie go w stolicy było bardzo chłodne. Gdy 9 lutego 1862 roku późnym wieczorem wysiadał z pociągu, czekało na niego zaledwie kilku księży i garstka wiernych. Nazajutrz arcybiskup Feliński spotkał się z miejscowym duchowieństwem i przedstawił swój program pracy duszpasterskiej. Przede wszystkim wzywał do spokoju publicznego i prosił, aby zaniechano śpiewania pieśni patriotycznych w kościołach, aby nie prowokować, nie dopuścić do ponownych profanacji. Przyjęto to z dużą rezerwą. Od razu arcybiskup Feliński przystąpił energicznie do pracy. Najpierw dokonał ponownego poświęcenia katedry po jej profanacji, dokonanej prawie 4 miesiące wcześniej. Nakazał otworzyć wszystkie kościoły i wszędzie odprawić 40-godzinne nabożeństwo przebłagalne. Podczas ingresu do katedry 16 lutego tegoż roku w płomiennym kazaniu ponownie prosił, aby śpiewaniem pieśni patriotycznych nie prowokować do rozlewu krwi, co nie oznacza, że nie wolno modlić się za ojczyznę. Z wielkim trudem zdobywał sobie przychylność zarówno duchowieństwa, które łagodnie, ale stanowczo dyscyplinował, jak i wiernych, którzy wciąż uważali go za kolaboranta. Tymczasem arcybiskup wykazywał wielką gorliwość pasterską. Wizytował parafie, zakony, szkoły i przytułki. Wprowadzał kult Eucharystii i serca Jezusa, a także szerzył pobożność maryjną. Trwałą po nim pamiątką jest upowszechnienie w Warszawie nabożeństwa maryjnego w maju. Organizował rekolekcje i misje, dając przykład rozmodlenia i pokory. Zachowywał przy tym jednoznaczną postawę wobec władz. Kiedy został członkiem Rady Stanu, czyli centralnego organu rządowego w Królestwie Polskim, wykorzystywał wszelkie możliwości formalno-prawne, aby dbać o sprawy Kościoła i stawać w obronie represjonowanych. Mimo próśb arcypasterza, wciąż dokonywały się w kościołach manifestacje patriotyczne, które policja coraz brutalniej tłumiła. W maju 1862 roku zmarła podczas przesłuchania pewna dziewczyna, aresztowana za śpiewanie pieśni patriotycznych. Wtedy arcybiskup Feliński złożył stanowczy protest, wskutek którego przez jakiś czas policja nie wchodziła do kościołów. Kiedy w połowie stycznia następnego roku narastało napięcie rewolucyjne, powstrzymywał kapłanów od udziału w ruchu konspiracyjnym, podkreślając zarazem, że ten krajowi najlepiej służy, kto go prowadzi na drogi Boże, kto próbuje naprawić zaniedbania narodu. Tylko jedna dla nas droga, droga jawna, święta, która zawsze prowadzi do Królestwa Bożego, po której tylko kapłan iść może, na której kapłan stoi na stanowisku katolickim i polskim. Gdy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku i doszło do krwawych represji, w połowie marca tegoż roku arcybiskup Feliński na znak protestu złożył dymisję z prac w Radzie Stanu. Kilka dni później napisał ostry list do cara, żądając zaprzestania rozlewu krwi. Po kilku tygodniach list ten opublikowała prasa paryska, co wywołało oburzenie cara. W kolejnych miesiącach dochodziło do nasilenia konfliktu arcybiskupa z władzą carską. Wbrew zakazowi odbyły się procesje. Pokutna na uroczystość świętego Marka, dni krzyżowe w maju i na Boże Ciało. Ostatni konflikt arcypasterza z władzą zaborczą miał miejsce 12 czerwca 1863 roku w związku ze skazaniem na śmierć kapucyna Agrypina Konarskiego za udział w powstaniu. Powieszono go w habicie w miejscu publicznym, co było wbrew wszelkim ówczesnym konwencjom. Ostry protest arcybiskupa spowodował, że car Aleksander II zawezwał go w trybie natychmiastowym do siebie. Dnia 14 czerwca tegoż roku arcybiskup Feliński, żegnany przez kilku kapłanów i garstkę wiernych, opuścił Warszawę po półtora roku pasterzowania. Świadom był, że już tu nie wróci. Istotnie, zamiast do Petersburga, pod eskortą jako więźnia wywieziono go do Jarosławia nad Wołgą, gdzie na wygnaniu spędził 20 lat. Biskup wygnaniec, żyjąc w ubóstwie, swój los przyjął i zawierzył Bożej opatrzności. W Jarosławiu gorliwie duszpasterzował wśród miejscowej ludności, czym zaskarbił sobie powszechną życzliwość. W jednym z listów pisał: trzeba ciągle mieć przed oczami obowiązek służenia Bogu i ludziom w każdym położeniu, choćby najprzykrzejszym. Wiele czasu poświęcał na pisanie. Pozostawił po sobie wiele dzieł ascetycznych. Stolica Apostolska nieustannie prowadziła pertraktacje z caratem o uwolnienie arcybiskupa. Dopiero w związku z koronacją kolejnego cara, Aleksandra III, okazano łaskę. Wiadomość o zwolnieniu z wygnania z prawem wyjazdu za granicę dotarła do arcybiskupa Felińskiego w maju 1883 roku. Najpierw przybył do Lwowa, gdzie został owacyjnie powitany jako męczennik. To znów wzbudziło niepokój władz, dlatego pośpiesznie udał się do Krakowa, gdzie także przyjęto go entuzjastycznie. Niebawem pojechał do Rzymu, aby podziękować papieżowi Leonowi XIII za uwolnienie. Po powrocie osiadł na dworze hrabiny Heleny Koziebrockiej w Dźwignaczce w zaborze austriackim, dokąd sprowadził siostry z założonego przez siebie zgromadzenia, które wciąż dynamicznie rozwijało się. Tu również prowadził ożywioną pracę duszpasterską, zwłaszcza katechizację dzieci. Własnym kosztem wzniósł szkołę dla 400 uczniów. W 1885 roku pośpieszył do Gorycji we Włoszech do chorego brata Juliana Zmartwychwstańca, ale nie zastał go już przy życiu. Wstrząśnięty tą śmiercią, wrócił z mocno nadszarpniętym zdrowiem. Przebywał więc na kuracji w Karlowych Warach i w Teplicach. Wiosną 1888 roku uczestniczył w pielgrzymce do Rzymu z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich Leona XIII. Coraz bardziej zapadał na zdrowiu, cierpiąc na różne dolegliwości i choroby. Mimo tego codziennie odprawiał mszę świętą i nie zaniedbywał pracy duszpasterskiej. Na początku września 1895 roku wyjechał do Karlsbadu na leczenie. Gdy okazało się ono niecelowe, postanowił wrócić do Dźwignaczki. W drodze bardzo źle się poczuł, dlatego zatrzymał się w Krakowie w pałacu arcybiskupim, gdzie otoczony troskliwą opieką medyczną zmarł 17 września 1895 roku. Na godzinę przed śmiercią nadszedł telegram Leona XIII z błogosławieństwem na chwilę śmierci. 3 dni później odbył się okazały pogrzeb w katedrze wawelskiej. Arcybiskup miał być pochowany na skałce. Jednak na prośbę hrabiny Koziebrockiej ciało zostało przewiezione do Dźwignaczki, gdzie spędził ostatnie 12 lat swego życia. Dzięki staraniom rodziny już w wolnej Polsce 5 czerwca 1920 roku jego doczesne szczątki zostały przewiezione do Warszawy i ostatecznie złożone w podziemiach archikatedry, gdzie spoczywają do dziś. 60 lat po śmierci arcybiskupa Felińskiego w 1965 roku kardynał Stefan Wyszyński rozpoczął proces beatyfikacyjny, który uwieńczyła beatyfikacja. Beatyfikacji arcybiskupa Felińskiego dokonał Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 roku na Błoniach Krakowskich. Po zatwierdzeniu cudu uzdrowienia siostry Bożeny Zelek ze zgromadzenia sióstr rodziny Marii, Benedykt XVI ogłosił go świętym 11 października 2009 roku. W liście pasterskim na tę okoliczność polscy biskupi nazwali świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego patronem na trudne czasy.